traveling to areas affected by
a hospitalized in critical condition.
Yes, Mr. Sturdy.
Do czego doprowadzi wojna szczepionkowa? Zaszczepieni, niezaszczepieni, odszczepieni. Kulisy globalnej operacji służb ujawnia autor książki 46 sekund, Xavier Messing. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Eunika Chojecka, zapraszam. Dziś staniemy niejako z boku tego sporu, ale zastanowimy się, do czego doprowadzi wojna szczepionkowa, do czego doprowadzi Polskę i Polaków, a także cały świat. Jako podstawę weźmiemy najnowszy wpis autora książki o światowej walce wywiadów, Xaviera Messinga, 46 sekund. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam cię serdecznie.
Witam ciebie i państwa.
Dzień dobry, a także redaktor wiadomości Idź Pod Prąd, Cezary Kłosowicz. Witam
również. Serdecznie.
Drodzy państwo, czekamy również na wasze głosy, pytania, komentarze na Twitterze i PPTV. Ten hashtag obowiązuje w mediach społecznościowych i wasze głosy będą się pojawiać na naszym ekranie, a także prosimy o wzmożoną aktywność na czacie na YouTube. Dziś Polski Instytut Ekonomiczny publikuje specjalny raport od szczepionek do szczepień, jak skutecznie włączyć społeczeństwo w walkę z pandemią. W badaniu wyodrębniono 4 grupy postaw. 35% badanych to osoby zaszczepione lub zarejestrowane na szczepienie. Wśród pozostałych 65% niezaszczepionych i niezarejestrowanych występują 3 podgrupy. Niezdecydowani to jest 37%, przeciwni szczepieniom 18% oraz przekonani o konieczności lub słuszności szczepienia 10%. Czytamy m.in. na portalu interia.pl. Panowie, komu służy wojna szczepionkowa, która, tak jak widzimy, również rozgrywa się w Polsce?
No mówiąc najogólniej, służy tym, którzy chcą zniszczyć cywilizację zachodnią. Tutaj Xavier Messing, Xavier Messing, no to jest, można powiedzieć, ta książka 46 sekund, no to jest objawienie wydawnicze ostatnich miesięcy, ale przypominam, że w internecie od lat znane są wykłady Jurija Bezmienowa. To jest były agent KGB, który uciekł na Zachód i objawił metody służb specjalnych sowieckich, czyli ogólnie Imperium Zła.
Pokażemy państwu niebawem fragment jego wypowiedzi.
W 4 takich, można powiedzieć, punktach powiedział, 4 etapach, czyli najpierw trzeba doprowadzić do moralnej destrukcji to społeczeństwa.
Skoro mówisz o tym, no to może pokażmy, co powiedział Jurij Bezmienow, a później przejdziemy do Xaviera Messinga, kim on jest i dlaczego wypowiada się w sprawie szczepień, dlaczego mówi o globalnym eksperymencie. Tutaj parafraza z mojej strony, Jurij Bezmienow, i wracamy za chwilę.
Wspomniał pan wcześniej o przewrocie ideologicznym. To jest termin, którego wielu Amerykanów nie rozumie. Kiedy Sowieci mówią o przewrocie ideologicznym, to co mają na myśli? Przewrót ideologiczny oznacza proces, który jest legalny, jawny i otwarty. Każdy może go zobaczyć na własne oczy. Amerykańskie mass media nie kryją się z nim. Wystarczy odetkać uszy, otworzyć oczy i patrzeć. Nie ma w tym żadnej tajemnicy. Nie ma to nic wspólnego ze szpiegostwem. Wiem, że wywiad, szpiegostwo wygląda bardziej romantycznie i przy okazji przynosi większe zyski od reklamodawców. Dlatego zapewne wasi hollywoodzcy producenci są tak zakręceni na punkcie filmów w stylu Jamesa Bonda. W rzeczywistości szpiegowanie to nie jest zajęcie, któremu KGB poświęca najwięcej uwagi. Zarówno moim zdaniem, jak i zdaniem wielu podobnych mi rangą uciekinierów, zaledwie 15% czasu, pieniędzy oraz zasobów ludzkich przeznacza się do realizowania celów wywiadu. Pozostałe 85% służy nadzorowaniu powolnego procesu, nazywanego przez nas przewrotem ideologicznym albo strategią małych kroków lub wojną psychologiczną. Oznacza on plan zmiany sposobu postrzegania rzeczywistości przez każdego Amerykanina do tego stopnia, że mimo dostępu do informacji żaden z nich nie będzie w stanie wyciągnąć rozsądnych wniosków w sprawach dotyczących obrony ich samych, ich rodzin, społeczeństwa i kraju. Jest to potężny i bardzo powolny proces prania mózgów, dzielący się na cztery podstawowe etapy. Pierwszym jest faza demoralizacji, zajmująca od 15 do 20 lat. Dlaczego tyle? Ponieważ właśnie tyle czasu zabiera wyedukowanie jednego pokolenia studentów we wrogim kraju, wystawionych na ideologię wroga. Innymi słowy, marksizm i leninizm jest zaszczepiany w młodych umysłach co najmniej trzech pokoleń amerykańskich studentów, nie będąc przy tym podważany czy równoważony przez podstawowe wartości amerykanizmu czy amerykańskiego patriotyzmu. W rezultacie większość studentów, którzy ukończyli naukę w latach 60., zajmuje obecnie kluczowe stanowiska w rządzie, służbach publicznych, biznesie, mass mediach oraz edukacji. Jesteście na nich skazani. Nie możecie się ich pozbyć. Oni zostali skażeni i są zaprogramowani na myślenie w konkretny sposób i reagowanie na pewne bodźce zgodnie z określonymi wzorcami. Nie możecie zmienić ich. Nową fazą jest destabilizacja. W tym przypadku sabotażysta nie zajmuje się pańskimi poglądami, ani modelami konsumpcji. Nie obchodzi go, że niezdrowo się pan odżywia i staje się tłusty. Etap destabilizacji narodu trwa zaledwie od 2 do 5 lat. W tym czasie na celowniku znajduje się gospodarka, polityka zagraniczna oraz obronność kraju. Wpływ ideologii marksizmu jest szczególnie widoczny w tak decydujących dziedzinach jak obrona i gospodarka. Jeszcze 14 lat temu, gdy przybyłem do tego zakątka świata, nie uwierzyłbym, że proces ten będzie przebiegał tak szybko. Następną fazą jest kryzys. 6 tygodni wystarczy, aby przywieźć państwo na skraj kryzysu, co obserwujemy obecnie w Ameryce Środkowej. Potem zaś następuje, poprzedzony dużymi zmianami w strukturze władzy i ekonomii, tak zwany okres normalizacji, który może trwać długo. Normalizacja jest cynicznym terminem stworzonym przez sowiecką propagandę. Nową fazą jest destabilizacja. W tym przypadku sabotażysta nie zajmuje się pańskimi poglądami, ani modelami konsumpcji. Nie obchodzi go, że niezdrowo się pan odżywia i staje się tłusty. Etap destabilizacji narodu trwa zaledwie od 2 do 5 lat. W tym czasie na celowniku znajduje się gospodarka, polityka zagraniczna oraz obronność kraju. Wpływ ideologii marksizmu jest szczególnie widoczny w tak decydujących dziedzinach jak obrona i gospodarka. Jeszcze 14 lat temu, gdy przybyłem do tego zakątka świata, nie uwierzyłbym, że proces ten będzie przebiegał tak szybko. Następną fazą jest kryzys. 6 tygodni wystarczy, aby przywieźć państwo na skraj kryzysu, co obserwujemy obecnie w Ameryce Środkowej. Potem zaś następuje, poprzedzony dużymi zmianami w strukturze władzy i ekonomii, tak zwany okres normalizacji, który może trwać długo. Normalizacja jest cynicznym terminem stworzonym przez sowiecką propagandę.
Juri Bezmienow, były oficer rosyjskiej służby specjalnej KGB, o tym, jakie są etapy napaści na państwo, mówił na przykładzie Stanów Zjednoczonych.
Oczywiście to dotyczy całego wolnego świata, czyli Zachodu.
No właśnie, jak ta wojna szczepionkowa wpisuje się w te cztery etapy, można powiedzieć, destabilizacji czy przejęcia państwa Zachodu przez, powiedzmy, komunistyczne państwo?
Na pewno już ten okres kilkudziesięcioletni, tu 20-30 lat, Jurij Bezmienow mówi, no może tam jak nie wszystko dobrze pójdzie, to trochę dłużej, już mamy za sobą. Teraz ewidentnie jesteśmy już w etapie destabilizacji, czyli żeby zniszczyć funkcjonowanie zachodnich społeczeństw, żeby zniszczyć funkcjonowanie państwa, żeby zniszczyć też zaufanie pomiędzy obywatelami a organami państwa. Tu ekipa Prawa i Sprawiedliwości dość sprawnie pracuje przez ostatnie szczególnie 2 lata, żeby stracić zaufanie społeczne, ale jeszcze jest takie zjawisko jak instytucje państwa, nie? Czyli na przykład policja, no, niby niezależnie od władzy, ona powinna reprezentować jakieś tam prawo i porządek na ulicach i tak dalej, nie? To, co się teraz dzieje, to widzimy już rozbicie kompletne etosu zaufania do policji, nie? Policja wysyłana w bezsensowny sposób, wysyłana często ludzie przyjmowani do policji nieprzygotowani do tego zawodu, nawet już dzisiaj po wyrokach, czyli z więzienia, można powiedzieć, ludzie mogą trafić do policji, to powoduje, że tacy ludzie, znajdując się w sytuacji stresowej, a reakcje na te różne uliczne manifestacje są silnie stresujące, będą się zachowywać jak chuligani i to widzimy coraz bardziej w mediach. Jedna taka sprawa, nie? Jeden głupi policjant powoduje, że no, cała służba zostaje, że tak powiem, no, jej zaufanie społeczne się rozpada i takich przypadków mamy coraz więcej. Czyli jesteśmy już, klasa polityczna się kompletnie skompromitowała. Teraz już jest organa państwa, czyli sądy, prokuraturę, tutaj Prawo i Sprawiedliwość, Ziobro już ośmieszyli. To już wszyscy mówią, że to jest, można powiedzieć, polityczny organ, albo można powiedzieć katolicko-polityczny, bo tutaj na przykład sprawa z dzisiaj. Prokuratura stawia w stan oskarżenia jakichś 2 panów, którzy na tej tak zwanej tęczy napisali, że Franciszek i zacytowali: Bóg kocha cię takiego, jakim jesteś, czy jakoś tak, nie pamiętam dokładnie tego cytatu, i prokuratura takimi sprawami się zajmuje. No to musi być kompromitacja prokuratury, nie? Czyli w oczach społeczeństwa prokuratura będzie już jakąś taką karykaturalną organizacją służącą biskupom katolickim i tam establishmentowi, nie?
Ale
i
jaki tak dalej. Ma związek ze szczepieniami?
No właśnie o tym mówię, że tu równolegle następuje destrukcja państwa polskiego i na to nakłada się konflikt za konfliktem, który mniej więcej polaryzuje 50-50 społeczeństwo, nie? Czy bardzo bliskie. Konflikt aborcyjny, konflikt futerkowy, teraz konflikt szczepionkowy, nie? Z tych statystyk wynika, że mniej więcej to jest 50-50, tam powiedzmy 5% w te czy w tamte, nie? Czyli mamy no, takie przecięcie na pół społeczeństwa, nie? I teraz tu następuje ogromna eskalacja emocji przy tych wszystkich konfliktach, co powoduje, że ludzie przestają już tutaj tracą zdolność do wysnuwania racjonalnych, rozsądnych wniosków. Pan Bezmienow o tym mówił, nie? Czyli są podatni na dowolną konfigurację, manipulację i tak dalej, nie? Czyli mamy ogłupiałe społeczeństwo, które skacze sobie do gardeł, a instytucje państwa nie funkcjonują. Wtedy wchodzi Armia Wyzwolicielska.
Dla niektórych to może brzmieć jako no, teorie spiskowe, jakieś science fiction w takim sensie, że mówimy o jakimś globalnym spisku czy globalnym eksperymencie, który jest przeprowadzany już nie tylko, powiedzmy, Rosja na Stanach Zjednoczonych czy Imperium Zła na wolnym świecie, ale na całym globie. Cezary Kłosowicz, szef Wiadomości Idź Pod Prąd. Jak ty patrzysz na tą wojnę szczepionkową? Komu ona najbardziej w tym momencie służy?
No możemy spojrzeć, gdzie ta wojna jest najostrzejsza. No, niezbyt jest ona ostra, na przykład w Chinach komunistycznych. Tam nie ma dyskusji, czy szczepionki są dobre, czy nie, tylko rząd komunistyczny każe, no to będą brać i tyle.
Nie ma,
i tutaj,
nie ma problemu.
Tutaj się
tak?
nie dyskutuje. No, jest inny problem, ale nie ten akurat. Natomiast widać, że no szczególnie na Zachodzie to jest, ogólnie pojętym Zachodzie to lansowane. W Polsce to widać bardzo. Myślę, że Polacy w jakiś tam sposób są trochę bardziej podatni na spory, co i w przysłowiach nawet ma jakiś wydźwięk. Także no możemy to u siebie zaobserwować z dużym nasileniem. No, na pewno korzysta ten, który chce osłabić. No, na każdym konflikcie w jakimś obszarze korzysta ten, kto chce osłabić ten obszar i ewentualnie go potem przejąć. Teraz no, wiemy, że i Rosja, i komunistyczne Chiny, czy ich no, wraz z ich tam różnymi sojusznikami takie plany mają od kilkudziesięciu co najmniej lat, czy ponad 100, i realizują, co Jurij Bezmienow między innymi pokazał, te metody. Teraz widać, że one się rozwijają.
Tak jak mówiliśmy już w wielu programach, już w latach 90. chińscy komuniści, chińscy oficerowie mówili o tym, dyskutowali o tym, jak Zachód zaatakować bronią biologiczną. Możemy o tym przeczytać w książce generała Spaldinga. Niewidzialna wojna, bardzo serdecznie polecam również tę książkę.
Tak jest, ale widać, że no, broń biologiczna to jest tam jeden etap i no, trwa jakiś czas, a tutaj ta broń ogólnie powiedzmy psychologiczna czy socjologiczna jest ważniejsza. Broń biologiczna posłużyć może jako jakiś początek i pretekst, żeby tę poważniejszą broń rozwinąć. No one w jakiejś synergii działają, osłabiając na różnych frontach te społeczeństwa zachodnie.
No właśnie, Xavier Messing pisze w mediach społecznościowych najnowszy wpis Azymut Człowieka, znajdziecie na jego Facebooku, o tym, że rzeczywiście COVID-19 jest tylko początkiem, tak można powiedzieć, a że najbardziej niebezpieczna jest wojna psychologiczna. Czy zgodzicie się, ty też mówiłeś przed chwilą, że jakby broń biologiczna jest, można powiedzieć, atakiem, a później dookoła tego buduje się już manipulacje i buduje się już, można powiedzieć, wojnę na umysłach ludzi.
Zacytuję jedno zdanie z tego bardzo ciekawego opracowania, z tej wypowiedzi, że służby specjalne komunistyczne, można dodać, rozgrywają, tworząc iluzję pomiędzy życiem lub śmiercią, wsparte im informacyjnym przebodźcowaniem. Czyli z jednej strony trzeba ludzi przekonać, że to, o co się toczy stawka, jest sprawą podstawową, że od tego zależy być albo nie być. Zginiesz albo przeżyjesz. Nie? Czyli trzeba taką emocję wzbudzić, wtedy no, ludzie reagują jakąś formą ratunku. Nie? Jeśli to jest sprawa życia i śmierci i oni muszą teraz tutaj coś zrobić czy czegoś nie zrobić, bo jedni będą mówić, że trzeba to zrobić, a drudzy mówią, że jak to zrobisz, to umrzesz. Nie? Czyli pojawi się strach. Strach no, bardzo mocno zaburza zdolność do trzeźwej oceny sytuacji. Na to nakłada się to przebodźcowanie, czyli ogromna ilość informacji. W tym naszym badaniu statystycznym widać, że już ogromna część Polaków, tam zdaje się to jest 30% tych niezdecydowanych, to już w ogóle nie szuka żadnych źródeł, w ogóle nie szuka żadnych autorytetów czy prawdy na temat tego dylematu. Żyją tylko na poziomie jakichś lęków i pierwotnych takich, można powiedzieć, impulsów, nie? Czyli już nie, w ogóle nie szukają prawdy. Zobaczcie, jak ta operacja służb specjalnych jest no, skutecznie realizowana. Czyli to przebodźcowanie, którego efektem jest brak zdolności rozróżniania treści fałszywych od prawdziwych. Prędzej czy później doprowadzi do oczekiwanych rezultatów w skali makro. Czyli to już nie jest bój o, powiedzmy, jakiś tam 5% frustratów, nie? Bo tam zawsze gdzieś agentura, no to próbuje sobie znaleźć jakieś takie przyczółki w jakichś grupach skrajnych i tam ich używa. Pamiętamy na Zachodzie różne tam brygady terrorystyczne, były tam czerwone brygady, lotne brygady, takie, śmakie, nie? Czyli jakaś tam grono frustratów jest gotowa do tego, żeby ich pchnąć do jakichś tam rewolucyjnych czynów. Teraz już mamy skalę makro, czyli całe społeczeństwo ma zostać przeorane. I tu Xavier Messing, to oczywiście pseudonim literacki, pokazuje dwie, może nawet trzy grupy ludzi. Pierwsza no to jest tam za, druga jest przeciw. Oni sobie skaczą do gardeł, ale pojawia się grupa radykałów, którzy mówią, mamy tego wszystkiego dość, mamy w dupie wszystkie instytucje państwa, robimy rewolucję. Czyli w ten sposób, można powiedzieć, w społeczeństwie do tej pory sytym i spokojnym, przecież pamiętacie, mówiliśmy w 2015 roku, czy fala imigrantów wzbudzi ten rewolucyjny potencjał. Jakoś to wygasło, nie udało się, nie? Pomimo, zobaczcie, ogromnej ilości zamachów terrorystycznych, przecież to ponad setka chyba tych zamachów w Europie Zachodniej była i nie udało się stworzyć tego rewolucyjnego potencjału. Teraz, w tej wojnie, którą rozpoczął atak COVID-em, zobaczcie, że potencjał rewolucyjny jest już dużo większy. Nawet na ulicach polskich miast naparzanki z policją, a niedługo ludzie zaczną naparzać się między sobą.
Coraz wyraźniejszy jest globalny podział na trzy rozbieżne ideologicznie postawy makrospołeczne. Zaszczepionych pragmatyków, niezaszczepionych sceptyków oraz coraz silniejszej międzynarodowej tendencji, która w mojej ocenie może już wkrótce wyjść spod kontroli, czyli nurtu radykalnych negacjonistów. Zdalnie sterowane międzynarodowe bojówki miękkiej siły, których ideologią jest, będzie negowanie wszystkiego oraz wszystkich, pisze Xavier Messing we wpisie Azymut Człowieka. Jak to jest? Zdalnie sterowane międzynarodowe bojówki miękkiej siły. Przez kogo sterowane?
No tu możemy wskazać znowu na tych, którzy rozpoczęli te epidemie, czy te działania informacyjne, dezinformacyjne i propagandowe i wszelkie tym podobne. No tutaj Rosja i Chiny wydają się dość naturalnym kierunkiem poszukiwania, ale no przecież nie, na pewno nie tylko oni, bo tu no mówi. Też mówi, że to może się wyjść spod kontroli, no bo przecież nie tylko ci, którzy sobie coś zaprojektowali, działają. Raz, że im coś może wyjść spod kontroli, a dwa, że wiele innych sił też próbuje sobie wykorzystać sytuację, także...
Czy jesteśmy zdania, że zimna wojna wciąż trwa pomiędzy światem komunistycznym, Korea komunistyczna, komunistyczne Chiny i ich sojusznicy i świat Zachodu?
Był czas takiej pierdyszki, kiedy nie rządził Putin. Przyjście tego pułkownika KGB do władzy w Rosji praktycznie przywraca model sowiecki, jeśli chodzi o działania służb. Zresztą Władimir Putin osobiście mówi, i to nie raz, że największą tragedią XX wieku był upadek Związku Radzieckiego, sowieckiego, czyli że on będzie odbudowywał to imperium. No i on to robi także atakami zbrojnymi. Teraz tam 150 tysięcy wojska, no już tam zaczyna wycofywać, ale w każdym razie też tą opcją militarną grozi Zachodowi dość mocno. Także tutaj rzeczywiście nic wielkiego się nie zmieniło, jeśli chodzi o ten układ sił. Jedynie tylko Rosji wyrosła, można powiedzieć, taka pomoc materialna, nie? Bo to, że Rosja jest mózgiem tego wszystkiego, no to tak raczej się zgadzamy. No tu mówimy o tak zwanych ruskich szachistach, nie? Że to są ludzie o bardzo wysokich predyspozycjach intelektualnych. Oni naprawdę świetnie, ta książka 46 sekund, zobaczcie, no ona jest dość gruba, ale naprawdę szybko się czyta. Ja tam mniej więcej w 5 dni to połknąłem, także polecam. Pokazuje, że to są ludzie o bardzo wybitnych zdolnościach takich kreacji różnych długotrwałych operacji. Są to ludzie też cierpliwi. No jedyny problem, jaki z nimi jest, to że oni mają piekielne motywacje, nie? Czyli oni, tak jak prezydent Reagan powiedział, reprezentują imperium zła, nie? Że oni mają złe cele, niszczenia, podboju, niewoli dla całego świata, wprowadzenia tej właśnie komunistycznej metody. I teraz, w odróżnieniu od zimnej wojny, Rosja dostała, czy no, Zachód jej pomógł wyhodować, można powiedzieć, ogromnego sojusznika, zarówno zasobnego w ludzi, bo w Rosji, no to z ludźmi jest coraz gorzej, tam demografia leży, jak i w zdolności produkcyjne i finansowe. Nie? Stąd dzisiaj Chiny próbują na przykład w Afryce kolonialne aspiracje swoje realizować, tam porty dla lotniskowców budują i tak dalej, i tak dalej. Także dzisiaj sytuacja Zachodu jest gorsza niż w latach 80., kiedy Reagan mówił o krucjacie przeciwko Imperium Zła.
Mówimy o komunistycznych Chinach. Zacytujmy Xi Jinpinga, czyli przewodniczącego komunistycznych Chin. Musimy podtrzymywać marksizm, wzmacniać i budować ideał komunizmu. Pekin nie wyrzekł się komunizmu. Nasza taktyka doprowadzi do nieuchronnego zwycięstwa socjalizmu nad kapitalizmem. To już kilka lat temu te słowa wypowiedział Xi Jinping, a świat Zachodu wydaje się go traktować jako takiego zwykłego przywódcę, no może takiego trochę bardziej autorytarnego, ale bez przesady. No trzeba z nim robić interesy, bo przecież jest tak bogaty. Jak byście wytłumaczyli takie postępowanie Zachodu?
No Zachód sobie, tak jak Paweł mówił, wyhodował tego Xi Jinpinga, czy w ogóle te komunistyczne Chiny, no bo tam myślę, że jak tam Xi Jinping by odszedł, to by się znalazł ktoś inny na jego miejsce. Przez jakiś czas jakoś uwierzyli, że takim łagodniejszym podejściem będzie można te Chiny z komunistycznych przemienić na demokratyczne jakieś czy kapitalistyczne. No a tutaj sprytni komuniści chińscy wzięli sobie trochę tego kapitalizmu, żeby sobie faktycznie podciągnąć gospodarkę i możliwości, ale generalnie komunizm został, niewolnictwo zostało.
Obozy koncentracyjne.
Wszechwładza partii została i przede wszystkim z naszego punktu widzenia najważniejszy pęd do podboju świata i podporządkowania go swojej ideologii został. Także no, tutaj no, trochę się Zachód teraz zaczął ogarniać, czy Stany Zjednoczone za Trumpa i Mike'a Pompeo no to już trochę zaczęły działać i przynajmniej mówić wprost, że to był błąd. No ale inni już mają interesy z Chinami i no, szkoda by było stracić. Także no, nie jest tak łatwo obrócić politykę państw tu na przykład europejskich, które już się powiązały, no nie mówiąc o jakichś bliskowschodnich, islamskich czy afrykańskich, które są uwiązane też sprytnie przez Chińczyków, czy to kredytami, inwestycjami i tym podobnymi sprawami.
Jak powiedział Jurij Bezmienow, już w latach 60. wyszły pierwsze roczniki odmóżdżonej młodzieży uniwersyteckiej, która poszła w politykę, w różne sfery wpływów, także przecież kierowanie uniwersytetami, różnymi kulturalnymi przedsięwzięciami. Dzisiaj Oscary, no to widzimy o jakichś bezdomnych, w Ameryce, nie, że tak jakby Ameryka to była siedziba bezdomnych i jeszcze kiedyś w czasie stanu wojennego towarzysz Urban kazał koce i śpiwory dla bezdomnych Amerykanów zbierać i taka była propaganda. No to zobaczcie, teraz Hollywood robi taką propagandę, ale to zostawmy, może kiedyś program kulturalny nagramy, czyli to pokolenie lat 60. weszło w politykę. Efektem tego była koncepcja, że pokonamy komunizm pieniędzmi. To znaczy, że pozwolimy komunistom się dorabiać, jak oni zaczną być bogaci, to już nie będą chcieli tych komunistycznych ideałów wcielać w życie, tylko będą chcieli chronić swój majątek, swoje rodziny i wyrzekną się komunizmu. I teraz, czy to była sprytnie zaprogramowana w Moskwie operacja szpiegowska dezintegracji społeczeństwa zachodniego, ta właśnie teoria za pomocą dobrobytu zmienienia komunistów chińskich w normalnych ludzi Zachodu, czy też rzeczywiście te odmóżdżone pokolenia wychowane na uniwersytetach szczerze w to wierzyły? Nie? Tego nie wiemy. Nie? Czy to byli pożyteczni idioci, czy to byli agenci realizujący jakąś napisaną w Moskwie, można powiedzieć, historię, czyli scenariusz. Nie? Wiemy, że to się nie sprawdziło. Wiemy, że ci komuniści wcale nie wyrzekli się zbrodni. Inaczej mówiąc, że bogactwo nie sprawiło, że stali się dobrzy. Są tylko, można powiedzieć, zbrodniarzami do potęgi entej. I ten wyznacznik to jest właśnie ich zdolności polityczno-ekonomiczne. Przecież oni powiedzieli jasno, teraz budujemy chiński jedwabny szlak na cały świat. Czyli chcemy najpierw gospodarczymi wpływami ogarnąć cały świat. Nie? Jak już pójdą wpływy handlowe, no to już i pójdzie armia, gdzie będzie trzeba. I jednocześnie, tak jak powołałeś generała Spaldinga, on powiedział jasno, jedynym państwem, które stoi na przeszkodzie chińskiego komunistycznego jedwabnego szlaku są Stany Zjednoczone Ameryki. Zjednoczone Sztaty. No to trzeba ich zniszczyć.
Generał Spalding, czyli były doradca Donalda Trumpa, a Xavier Messing pisze, bo jakkolwiek można jeszcze mieć nadzieję, że jako jednostka człowiek im jest starszy, tym jest mądrzejszy, to coraz więcej na to wskazuje, że ludzkość im jest starsza, tym staje się zwyczajnie coraz głupsza.
No już to tak jakby cytował nasz autor Biblii. Ja wam przeczytam, to jest drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza, gdzie on opisuje czasy starej ludzkości, czyli no już nie te początki chrześcijaństwa, tylko raczej końca chrześcijaństwa. To jest 4 rozdział z 2 listu do Tymoteusza, wersety 3 i 4. Albowiem przyjdzie czas, czyli apostoł Paweł mówi, że to w przyszłości. No, my niestety już w tym czasie żyjemy. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, że prawda pójdzie w odstawkę, że prawda będzie niepopularna, wręcz nie będzie żadnego zainteresowania budzić. Że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań. Zobaczcie, to właśnie Xavier Messing o tym pisze. Że ludzie za pomocą swoich impulsów, uczuć, strachów, lęków i tak dalej, według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli rządni tego, co ucho łechce i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom, czyli ku bajdom. No czyli widać, że ten wniosek z analizy działania służb specjalnych i z Biblii jest taki sam. Społeczeństwo staje się coraz głupsze. O tym mówiłem wczoraj kazanie. O roli Kościoła w tej głupocie.
Czekamy na wasze pytania i głosy, a ja chciałam powrócić do Rosji. Premier Morawiecki zwołał pilne spotkanie Grupy Wyszehradzkiej. Napisał na Twitterze wiceminister Szynkowski-Welsenk. W ramach polskiej prezydencji WIFOR premier Morawiecki zwołał dziś na godzinę 12 pilne spotkanie WTC premierów Wyszehradu. Spotkanie będzie poświęcone rosyjskim aktom sabotażu w Czechach, eskalacji przez Rosję sytuacji na Ukrainie i Białorusi i współpracy WIFOR we wzmocnieniu bezpieczeństwa w regionie. I drodzy Państwo, a propos wzmacniania bezpieczeństwa w regionie i tego konfliktu WIFOR Rosja i wolny świat Rosja, proszę teraz reżyserkę o wyemitowania fragmentu wywiadu z Pawłem Nowotnym. Jest to czeski polityk, burmistrz dzielnicy Rzeporyje w Pradze. Mówi o konflikcie czesko-rosyjskim i o czeskim prezydencie. I wracamy za chwilę.
Dzień dobry. Napięcia między Rosją a Czechami narastają. Liczba pracowników ambasad zmniejsza się. Dlaczego tak się dzieje? Mamy teraz z Rosją trudny okres. Nasz obecny prezydent jest bardzo specyficzny. Jest może bliższy Rosji niż Czechom czasami, a nawet zawsze. Czas jest trudny. Do sytuacji z Rosją dochodzi sprawa ich agentów. Czesi są jak Polacy. Jesteśmy bardzo wrażliwi na kwestie związane z Rosją. A związki naszego prezydenta z Rosją są bliższe niż powinny być. Jest konflikt między prezydentem i premierem z powodu kwestii Rosji. Cały problem polega na związkach z Rosją naszego prezydenta oraz jak zawsze na stylu komunikacji Rosji, w dyplomacji, w mediach, we wszystkim. Czy reakcja Czech jest dobra według pana, czy powinna być mocniejsza? Reakcja Czech,
więc no, myślę, że Polska powinna też więcej zrobić. No, Rosjanie w odpowiedzi na tych naszych trzech wyrzucili pięciu. No, tu MSZ jeszcze w piątek mówił, że na to jakoś odpowie. No, zobaczymy, co będzie. Natomiast Polska myślę, że już bardzo dawno temu powinna wyrzucić wszystkich dyplomatów czy pracowników ambasady rosyjskiej, no najpóźniej w 2010 roku, kiedy to na terenie Rosji spadł nasz samolot z prezydentem i z wieloma innymi członkami elity z dowództwem wojska. No, dopóki, powiedzmy tak, nawet w łagodniejszej wersji, że dopóki Rosjanie nie oddają dowodów i w tej sprawie, no to absolutnie tutaj żadna dyplomacja nie powinna mieć miejsca. No a w tym wariancie mocniejszym, który wynika z państwowych ustaleń komisji, no to w ogóle nie ma o czym mówić. Zresztą myślę, że podobnie powinniśmy i wszyscy powinni zrobić z ambasadami chińskimi, no z innych powodów.
No my mamy jeszcze ambasadę Korei Północnej, to już w ogóle jest jakiś no, relikt komunizmu, przecież nawet niewolników komunistycznych za czasów PiSu sprowadzaliśmy, no mówię nie my, ale państwo polskie, no tam do stoczni zdaje się w Trójmieście i w Szczecinie, tam było kilkuset niewolników wysłanych przez tego ich tam chomika z Korei Północnej, by zarabiali dolary na zbrojenia i straszenie Zachodu przez reżim komunistów z Korei Północnej. Także tutaj mamy kompletnie odziedziczone po komunizmie te placówki dyplomatyczne, te strefy wpływów i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o Wyszehrad, tutaj warto powiedzieć, że Węgry no, odstają. Węgry nie zrobiły żadnego ruchu w tym kierunku. Słowacja tak, Czechy no oczywiście wzór. Bardzo gratulujemy Czechom takiej postawy rządu. Tu prezydent widzimy, że jest, ale o prezydencie to za chwilę. A tu widać, że nawet w tak niewielkim stosunkowo gronie państw, bo zobaczcie, to nie mamy całego tego Międzymorza, nie? Tam kilkanaście państw różne tam można liczyć, bo niektórzy Włochy próbują do tego zaliczyć, nie? Że zobaczcie, nawet w tych czterech państwach, gdzie no dość tak tradycyjnie mamy tę samą historię i powinniśmy tutaj razem działać, no, agenturze rosyjskiej udało się, można powiedzieć, wyłuskać Węgry z tego układu i Węgry już nie mówią tym samym głosem, czyli Wyszehrad jako jedność nie istnieje. No tutaj dobrze, że Morawiecki zwołuje ten szczyt, ale nie wierzę, że on przekona Orbana, żeby wystąpił przeciwko Putinowi. Także widać, że skuteczność także nie tylko w tym dzieleniu społeczeństwa i mówiliśmy w tworzeniu chaosu i anarchii w narodach, z którymi Rosja walczy i państwach, tylko też w polityce międzynarodowej też potrafią skutecznie jedność państw, które mają te same interesy, rozwalać i próbować ustawiać jedne przeciwko drugim. Tu nasz gość, mówię o Pawle Nowotnym, powiedział, jaki przypadek mają w Czechach, że prezydent jest związany z chińskiej tej firmy wojskowo-wywiadowczej Huawei w Polsce, a już na przykład minister Ziobro stanął przeciwko premierowi i powiedział, że on chce firmy Huawei i absolutnie nie należy jej wykluczać z polskiego rynku. No a co zrobił prezydent Duda, wychwalając komunistyczne te służby putinowskie, czy komunistyczne, jak rozgrywają nasze państwa i od wewnątrz, i między sobą.
Oczywiście, jeśli chodzi o podatność na te wpływy rosyjskie, to wyrzucenie dyplomatów nie wystarczy. To jest jakiś tam początek. To zresztą nawet pan Messing na Twitterze mówi, że to tam dyplomaci są do
krycia.
Myślę, że trochę przesadził, ale no, powiedzmy, że to publicystyczne takie sformułowanie, że to oni tam nic nie robią, tylko są od odwracania uwagi. No, myślę, że tam,
coś tam
tak zwani dyplomaci było. Jednak tam, jak ich tam siedzi te 120 osób w ambasadzie czeskiej, no to nie tak, nie tylko do udawania, ale jednak coś robili. Natomiast no, wiele takich działań się odbywa całkiem w sposób tak zwany nielegalny, czy przez różne firmy, czy przez jakichś agentów osadzonych, agentów śpiochów i tak dalej. Także to jest jeszcze sporo by było do zrobienia.
Wracając właśnie do książki 46 sekund do Xaviera Messinga, mamy pytanie, czy jak w tym wszystkim ma się odnaleźć zwykły człowiek, jak nie ma zmysłu analizy sytuacji? Prosimy teraz pomyśl dziś pastora Pawła Chojeckiego właśnie na temat książki 46 sekund i emocje niszczą twoje umiejętności analityczne. Taki jest tytuł i wracamy za chwilę.
Największy spisek religijno-polityczny w dziejach świata ma związek z tym Wielkim Piątkiem, który prawie 2000 lat temu zmienił bieg historii. To wtedy Jezus Chrystus został zabity. My, chrześcijanie, mówimy zabity za moje i twoje grzechy. Świat ma różne zdania w tej sprawie. Władze tamtych czasów, zarówno religijna, jak i polityczna, bały się, że zapowiedź Jezusa, że zmartwychwstanie w jakiś sposób, zapewne przez kradzież czy inaczej, się zrealizuje. Dlatego postawili straż i pieczęć rzymską. To wszystko zostało zerwane. Strażnicy przybiegają do arcykapłanów i mówią, co się stało. Ci zaś, o tym czytamy w Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, ci zaś zebrali się wraz ze starszymi i po naradzie uknuli spisek. Dali sporo pieniędzy żołnierzom, mówiąc: powiedzcie, że uczniowie jego w nocy przyszli i ukradli go, gdy spaliśmy. A jeśli by o tym usłyszał wasz przywódca, wasz wódz, namiestnik, my go przekonamy i wam bezpieczeństwo zapewnimy. Wzięli więc pieniądze i postąpili tak, jak ich pouczono. I rozniosła się ta wieść wśród Żydów i nie tylko, aż po dzień dzisiejszy. Jeśli byś chciał skonfrontować fakty i poznać kulisy tego spisku, chętnie wyślę ci książkę. Napisz do mnie na kontakt@megakościół.pl. Książka pod tytułem Zmartwychwstanie. Sceptyk, ateista i prawnik wziął się za zbadanie tego spisku. Poznasz, co odkrył. Będzie to, myślę, bardzo ciekawe dla ciebie doświadczenie. Jeśli jednak już znasz fakty związane ze zmartwychwstaniem Jezusa, a to mam dla ciebie drugą książkę, no dużo grubszą. Xavier Messing, 46 sekund, czyta się dłużej. Ja w 5 dni to łyknąłem. Ale pasjonująca lektura o tym, jak dzisiejsze wywiady toczą walkę o twój umysł, jak dzisiaj rozgrywa się walka pomiędzy prawdą a kłamstwem, po to, żeby, oczywiście, kłamstwo chce zniszczyć cywilizację chrześcijańską. Zobaczcie, jak ten świat niby się zmienia, ale jednak nie za bardzo. Emocje, szczególnie te silne, uniemożliwiają, czy przynajmniej utrudniają nam analityczne myślenie. Czyli inaczej mówiąc, rozsądne myślenie. To zdanie pochodzi z książki 46 sekund. Xavier Messing, to jest oczywiście pseudonim literacki. Bardzo polecam tę książkę, ponieważ spece od dezinformacji, spece od kłamstwa, inaczej mówiąc, którzy źle życzą Polsce czy cywilizacji zachodniej, znają tę prawdę, stąd starają się najpierw rozbudzić silne emocje, na przykład wśród Polaków, jakieś podziały, jakąś nienawiść, a potem już nikt nie będzie pamiętał, o co poszło, o co chodzi, a ich cele będą zrealizowane. Dlatego jeszcze raz, silne emocje uniemożliwiają logiczne, spokojne, wyważone, analityczne myślenie. Ta prawda znajduje się też na kartach Biblii. Wystarczy otworzyć pierwszy przypadek silnych emocji, kiedy Bóg nie przyjmuje ofiary Kaina, a przyjmuje ofiarę Abla. słuszną cholerę wpada Kain. Czwarty werset czwartego rozdziału. Pan wejrzał na ofiarę Abla, ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. Bóg do niego mówi. Bóg używa logiki, Bóg używa argumentu. A on kieruje się emocjami i idzie, zabija swojego brata. Bardzo podobna myśl w Nowym Testamencie, w liście Jakuba o języku. Język, to jest trzeci rozdział listu Jakuba, szósty werset. Język jest ogniem, nasze słowa rozpalają nasze emocje. Język jest ogniem, język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalanym przez piekło. Dzisiaj mamy ogromne konflikty w Polsce. Dzisiaj także w kościołach będą konflikty. Pamiętajmy, silne emocje uniemożliwiają analityczne, logiczne myślenie.
Okładka do rzeczy. Drodzy Państwo, numer 17. Ja Was wszystkich zaszczepię. Bill Gates i jego plan uszczęśliwienia świata. Na Twitterze możemy ją teraz zobaczyć. Komentarze do tego wpisu, do tej okładki były pokrzepiające, bo sama okładka nie. Kuba Bodziony, co jest nie tak z polską prawicą i dlaczego spółki Skarbu Państwa finansują tę kremlowską narrację? Najpierw karnowcy z bredniami o fałszywej pandemii, a teraz wy szuracie po dnie, nie zważając, że Piotr Sermka zaledwo został odłączony od respiratora. Obrzydliwe. Jerzy Kozłowski, nie chwaliłbym się taką układką, gdyby Putin o niej się dowiedział, byłby zachwycony.
Ja myślę, że Putin doskonale wie o tym, co się dzieje w państwach, które są objęte, można powiedzieć, bezpośrednim zainteresowaniem Rosji, bo Rosja nigdy nie cofnęła się, można powiedzieć, z tego obszaru. Dalej traktuje Polskę tak jak po I wojnie światowej, jako takiego bękarta z sytuacji wtedy traktatu wersalskiego, teraz można powiedzieć jakiegoś tam działania prezydenta Reagana i coś się tam wydarzyło, uparł mur berliński i tak dalej, ale Rosja absolutnie nie godzi się z istnieniem wolnej, niepodległej Polski, chociaż i tak używanie tych określeń w stosunku do III RP jest poważnym nadużyciem, ale jest jakieś tam państwo i nawet ono jest solą wokół Rosji, także nigdy do tego towarzystwa, tam taki katolik świętojański prowadzi ten interes, nie pamiętam jak się nazywa, na Eli jakoś, nie? On się tak, różne takie rzeczy robi, żeby go traktować jako takiego obrońcę chrześcijaństwa, tam kopiuje różne tezy protestantów i odkrycia ich i takie tam o Biblii różne książki jakieś tam robi, tak się w ten sposób, można powiedzieć, pokazuje, czy uwiarygadnia jako taki obrońca cywilizacji chrześcijańskiej, no tu możecie poziom obrony cywilizacji chrześcijańskiej zobaczyć po tej okładce. Bo jak się wczytać, to nie chodzi tylko o te szczepionki, ale tam cała okładka to jest, można powiedzieć, tablica nie Mendelejewa, tylko tablica Putina, można tak powiedzieć. Każdy rodzaj destabilizacji, dezinformacji tam gdzieś znajdziecie.
Lech Chęciński. Ja widzę, że Państwa tygodnik polityczno-gospodarczy przekształca się w pismo fantazy. Z wypiekami na twarzy czekam na artykuły o reptilianach, chemitrails i o dowodach na to, że Ziemia jest płaska. Czy jeszcze jakieś głosy rozsądku?
Wojciech Sejrowski, to można się spodziewać. Różnych ciekawych rzeczy. Ale
ta okładka, już,
abstrahując tam od tego, co robi czy nie robi Bill Gates, który jest na okładce, w tym momencie taki tytuł i takie coś, to tylko podgrzewa emocje obu stron głównego konfliktu, jaki się teraz w Polsce toczy. To nie służy ani uspokojeniu, ani dowiedzeniu się czegoś tam prawdziwego, co byśmy mogli zastosować, tylko rozgrzaniu dodatkowemu właśnie konfliktów i przez to jest najgorsze w tym, co robi do rzeczy tygodnik
Lisickiego. Ja protestuję. To z do rzeczy nie ma nic wspólnego. Prawidłowa nazwa w moim odczuciu powinna być od rzeczy.
Możemy używać tej mniejszej nazwy Tygodnik Lisickiego.
Mamy już wasze pytania, wasze głosy, za które serdecznie dziękujemy. Wojtas Licho. Ludzie obawiają się szczepień, ponieważ do szczepień prą na siłę ludzie, którzy dawno stracili zaufanie u ludzi. Cała lewacka Unia, socjalistyczny PiS czy Duda, sojusznik komunistów chińskich itd., itd.
No właśnie, to jest pokazywanie jakiegoś nieprawdziwego obrazu. Czy wiecie, kto pierwszy mówił o masowych szczepieniach? Z tych wielkich polityków. I tam oczywiście nie mówię o wschodzie, bo to tam sobie niech sobie gadają. Donald Trump. Przecież Donald Trump w swojej kampanii zapowiadał, słuchajcie, jesteśmy już tuż, tuż od wynalezienia szczepionki. Gdyby za rozpoczęcie szczepień było parę miesięcy wcześniej, być może Trump wygrałby wybory. Przecież to Trump mówił o tym, że cała potęga świata Zachodu pracuje nad znalezieniem ratunku przed chińską zarazą. To on się zaszczepił, to on o tym mówił. Także troszeczkę bym prosił o, że tak powiem, obiektywne patrzenie na fakty, a nie wybranie, że to Merkel teraz się zaszczepiła. No już teraz, czy Trump się zaszczepił, czy nie, no bo on się tam dawno zaszczepił. Chyba w grudniu, czy w grudniu chyba, tak?
Ponad styczniu, no, a wcześniej jeszcze
przechorował. W każdym razie na przełomie roku, także bardzo bym prosił naszych widzów, tu widzę, że stary nasz widz, o tym, żeby właśnie nie popadać w takie uliczki, gdzie tacy ludzie jak właśnie ten na L nas próbują wcisnąć. Chyba, że uważacie, że Trump to też jest człowiek Sorosza. Ależ no, to można i tak.
Można walczyć
bardzo
ze wszystkimi, jak
lansował,
pisze.
Bardzo się chwalił, że bardzo szybko będzie ta szczepionka, że jeszcze tam pewne procedury przyspieszone były już organizowana produkcja i dystrybucja jeszcze zanim była wynaleziona szczepionka, żeby później nie tracić czasu na to w Ameryce. Także bardzo starał się, żeby to doszło do skutku. No i doszło.
Kasia, co myślicie o tym obowiązkowym spisie ludności?
No to inna sprawa, żeby ktoś nie pomyślał, że to ma jakiś bezpośredni związek ze szczepieniami. No ja osobiście jestem przeciwnikiem tego typu działań, ponieważ to tam niczemu dobremu nie służy, czyli zmieszania, wiecie, tu herbata nie stanie się słodsza, a tylko przeróżni oszuści będą mieli narzędzia, czy dane ludzi, czy sposoby oddziaływania, służby zachodnie będą miały lepszą orientację, w jaki sposób zniszczyć polskie społeczeństwo, gdzie jeszcze dołożyć nam podatki, czy wprowadzić jakieś kłopoty gospodarcze i tak dalej. Także absolutnie na nie. To jest głupie i niepotrzebne działanie, a szczególnie w czasie, kiedy toczymy wojnę ideologiczną i biologiczną z Imperium Zła.
Wracając do wojny szczepionkowej, jak możemy temu przeciwdziałać? Mam na myśli skłóceniu, podzieleniu polskiego społeczeństwa, no i w wyniku tego zniszczeniu polskiego społeczeństwa.
No, polskie społeczeństwo ma bardzo słabą zdolność do rozumienia już siebie nawzajem. Nie? To widziałem nawet po naszych programach. Nie? W zeszłym tygodniu mieliśmy chyba dwa programy właśnie temu zagadnieniu szczegółowo poświęcone. Raz z naszym gościem, a raz tu ja z Czarkiem. Myśmy próbowali pokazać jakieś argumenty i obalać kłamstwa i mity. I bardzo trudno jest nawet naszym stałym widzom zachować powściągliwość i rozumieć, co się mówi. Raczej rozumiemy to, co chcemy usłyszeć, nie? Czyli mamy jakieś wyobrażenie, niekiedy uprzedzenie, niekiedy już jakieś skrzywienie na temat danej osoby i teraz ona coś innego mówi, a my całkiem co innego wnioskujemy z jej słów. Także to jest pierwszy jakiś takie zawołanie moje, apel, słuchajmy ze zrozumieniem. Słuchajmy ze zrozumieniem, zanim cię już świerzbią palce, żeby już na klawiaturze wystukać swoją mądrość, którą właśnie świat czeka, żebyś się nią podzielił, dajcie światu jeszcze kilkadziesiąt sekund, żeby odczekał z poznaniem tego objawienia i przemyślcie, czy rzeczywiście jest to objawienie, czy coś głupiego. Nie? I wtedy ta chwila refleksji może, że tak powiem, obniży temperaturę sporu. Sporów mamy bardzo dużo, będzie jeszcze więcej, bo idziemy w dalszy koszmar wojny, można tak powiedzieć, czyli tu tych operacji dezinformacyjnych, dzielących i tak dalej będzie więcej, będą kolejne i tu pokazywałem, że przecież już mamy za sobą parę takich obserwacji. Jurij Bezmienow mówił, jaki jest ratunek dla cywilizacji zachodniej i on powiedział jasno, bez prawdy nie pójdziemy do przodu. Bez prawdy nie pójdziemy do przodu. Prawda jest, można powiedzieć, fundamentem cywilizacji chrześcijańskiej. Nie? Bóg nam objawił prawdę i my mamy się jej trzymać. To jest nasze zadanie. Jeśli porzucimy prawdę na rzecz emocji, to znaczy, że już jesteśmy, można powiedzieć, na drodze destrukcji. Już jesteśmy na tej, jak Jezus mówił, szerokiej drodze, gdzie wielu wesoło podąża. Ale prawdy tam nie ma żadnej. I drugi prąd, czyli prawda. No co jest prawdą w tym świecie? Najważniejsze rzeczy. To, czy się zaszczepisz, czy się nie zaszczepisz, nie jest najważniejszą rzeczą we wszechświecie. No prawda czy fałsz? No i w tym momencie ty, rzeczywiście, toczymy wojnę być może na fałszywym, o fałszywy problem. Być może są ważniejsze sprawy w życiu. A już jakie? No to tam sobie może doczytajcie tu. A tu podziały. Wojna w rodzinie, wśród przyjaciół, w kościele. O szczepionki, ważna sprawa. Ale nie jest to sprawa być albo nie być wszechświata. To nie jest sprawa, czy pójdziesz do piekła, czy do nieba, nie? To są ważne sprawy, ale nie najważniejsze. Spróbuj ogarnąć ten temat i zobacz, gdzie cię spece od destabilizacji, od właśnie manipulacji wprowadzili. I trzecia sprawa to jest kwestia autorytetów. Społeczeństwo musi mieć autorytety, bo inaczej będzie to zbieranina. Nie? Teraz skutecznie autorytety albo się skompromitowały, albo zostały ośmieszone. No tu są dwie działania. Znaczy, jak się kompromitują, to nie trzeba żadnych działań, że tak powiem, służb specjalnych, ale w odniesieniu do niektórych ludzi, którzy mówią mądrze i zagrażają systemowi, stosuje się celowe działania niszczące ich wizerunek. Nie? Czyli albo autorytety się skompromitowały, albo zostały przez służby skompromitowane. Nie? I teraz społeczeństwo jest bez autorytetów, czyli bez organizacji. Czyli to jest, można powiedzieć, tłum już, a nie społeczeństwo. Czyli musimy znowu najpierw poznać prawdę, i to jest zadanie osobiste, a potem zbudować, wyłonić przywódców i autorytety w społeczeństwie. Bo żadne społeczeństwo bez przywódców i bez autorytetów długo nie pociągnie.
Cezary Kłusowicz.
Myślę, że bardzo każdy musi popracować nad sobą, żeby te uczucia trochę wyciszyć, czy nie wkładać tak gorących uczuć w te mało ważne sprawy, czy no żeby sobie trochę pomyśleć, czy kwestia tego, czy ktoś się szczepi, czy nie, albo czy nosi maskę, czy nie, to ja muszę na tej podstawie stwierdzić, że on jest zły, że jest, nie wiem, że chce mnie zniewolić, albo że on jest niewolnikiem, albo tym podobne rzeczy, bo do tego to dochodzi. No, ktoś się chce szczepić, ktoś się nie chce szczepić. Możemy mieć swoje zdanie, że on postępuje nierozsądnie na przykład.
Możemy dyskutować na argumenty.
Możemy sobie dyskutować, ale nie musimy od razu mówić, że jest zły, bo on uważa, że szczepienia są ok, albo że jest zły, bo uważa, że nie są. Czy że ktoś nosi maseczki, to nie znaczy, że od razu jest niewolnikiem. Po prostu uznajmy, że on uważa, że no to go jakoś chroni, czy innych chroni. I nie musimy go skreślać. No, możemy na wszystkich innych, no tu sobie możemy dyskutować albo nie, jeśli się nie daje już przekonać. No a na innych poziomach, no jeśli to jest nasz przyjaciel, to jest rodzina, no nie musimy się od razu rozdzielać. Uznajmy też, że no jeśli on uważa, że te maseczki trzeba nosić, a my na przykład ktoś nie nosi, no to będzie chciał zachować dystans, no bo tak uważa, że tak jest bezpiecznie. No dajmy mu to prawo, to nie znaczy, że nas chce zniewolić albo że nas już nie lubi, nie kocha i tak dalej. No są pewne, naprawdę postarajmy się troszeczkę w myślenie też innych osób wczuć, I mówię, no nie skreślać przez takie rzeczy. No, no są, jest mnóstwo naprawdę rzeczy, na których możemy różnić się w poglądzie i uznać konsekwencje tego, ale dalej być przyjaciółmi czy rodziną.
Krzysztof Milords, ja się bardzo obawiam, że po paszportach covidowych wejdzie jakaś represja ingerująca w prawa obywatelskie w imię jakiegoś innego celu.
Na pewno takie próby wchodzenia represji i wprowadzanie różnych represji są cały czas, co chwilę, z różnych powodów, z różnych pretekstów. Czasem może z powodów wytwarzanych, często z wykorzystaniem jakichś prawdziwych zagrożeń, ale no, pójścia w przesadę. No, ten wspomniany spis ludności, który państwu tak naprawdę jest potrzebny do niczego. Tak, żeby miało funkcjonować jakoś właściwie jako państwo, no to nie jest potrzebny do niczego. Tam się uzasadnia, że tu tam dotacje unijne są na przykład na podstawie tych spisów, no to też dałoby się inaczej załatwić. Moim zdaniem niezgodny jest z konstytucją, bo konstytucja mówi, że władze mają pozyskiwać tylko informacje niezbędne w demokratycznym państwie prawnym, a w spisie się domaga o informacji o lokatorach, o tym, czym się pali w piecu i tak dalej, także absolutnie.
I o religii też. To już nie wiem.
To dobrowolnie można, dobrowolnie. Ale nie trzeba.
Ale już będzie
łaskawcy.
Baza danych, jeśli chodzi
oczywiście
o tych...
spisy były, co... przeprowadzane wcześniej, tylko w mniejszym zakresie, ale no myślę, że żaden z nich nie był niezbędny demokratycznemu państwu prawnemu do działania absolutnie, ale się wprowadza pod jakimiś tam pretekstami, także tu pandemia też się będzie próbować wykorzystywać do takich rzeczy, no i temu się można oczywiście próbować przeciwstawiać, ale żeby nie przenosić też tego, no że jak ktoś uważa, że wirus istnieje i zaraża i trzeba się przed nim chronić, to znaczy, że on działa na rzecz spisku, żeby wszystkich zniewolić, no bo on po prostu dba o swoje bezpieczeństwo, a wcale nie musi kogoś zniewalać.
Xavier Messing pisze w swojej książce o tym, że wywiady, czy ci, którzy chcą wywierać wpływ na świat, chcą, żeby wolność słowa była równa wolności kłamstwa. Jakbyście mogli powiedzieć naszym widzom, jak odróżnić no, rzeczywiście tą prawdę i kłamstwo, bo i jak rzeczywiście prawnie to usankcjonować, właśnie tą wolność słowa versus wolność kłamstwa.
Tutaj rzeczywiście cywilizacja zachodnia z powodu mediów społecznościowych i internetu znalazła się na takim rozdrożu, czy nawet może nieco, tak mówiąc smutno, w ślepym zaułku. To profesor Jotkowski bardzo ładnie to pokazał wczoraj, cytowałem go na kazaniu, mówiąc o tym wysypie debilizmu, który nastąpił w wyniku pojawienia się mediów społecznościowych. Bo kiedyś no to każdy szanujący się redaktor naczelny jakiejś gazety, telewizji czy wydawnictwa, no to wariatów trzymał z dala, kłamstwo trzymał z dala, no bo jeśli napisze kłamstwo, jeśli wyda, puści kłamliwą informację, no to, że tak powiem, straci czytelników, straci reputację, nie? Tak było w tym jeszcze przeniesionych wzorcach z XIX czy XX wieku, nie? W momencie pojawienia się mediów społecznościowych, no to jest ostatnie kilkanaście lat, powiedzmy, nie? Także mamy do czynienia z nowym zjawiskiem. Praktycznie tego rodzaju powstrzymanie kłamców i wariatów od wpływania na opinię publiczną zostało prawie całkowicie no, zniwelowane albo przynajmniej porządnie osłabione. Nie? No i teraz Zachód stoi przed pytaniem, czy w jakiś sposób ograniczyć ilość kłamstwa w internecie, no ale zaraz podniesie się krzyk, że to cenzura i przeciwko wolności słowa, czy pozwalać komunistom chińskim, rosyjskim, koreańskim kłamać społeczeństwa Zachodu na potęgę. Nie?
W imię tak zwanej wolności słowa.
W imię wolności słowa, nie? Czy oni nas zabiją, można powiedzieć, wolnością słowa, czyli kłamstwem, nie? Bo wolność słowa w kulturze chrześcijańskiej oznaczała wolność do przedstawiania swoich poglądów, a nie do emanacji kłamstwem. I to na przykład doktor Kubicka ze swoim gościem, Mariuszem Michałkiem, próbowali powiedzieć parę dni temu w tym programie, gdzie omawiali takie kłamstwa jak tego pseudoratownika medycznego, który tam 2 miliony wyświetleń, czy taką wzorującą się na katolicką, nie wiadomo kto to napisał, ja myślę, że to jednak KGB, a nie Episkopat Polski za tym stoi, czy tam jakiś ksiądz, ulotkę, która bardzo powszechna jest w Polsce. I na podstawie tych dwóch kłamliwych, można powiedzieć, a bardzo popularnych nośników informacji, czy tych przekazów, była dyskusja, czy takie rzeczy powinny być karane, kiedy za pomocą kłamstwa naraża się życie ludzi. No wyobraźmy sobie taką sytuację, że jest pole minowe, nie? Ruscy gdzieś tam robią nam pole minowe. No nasi saperzy, znaleźli minę, no to tabliczki są powbijane dookoła tego pola minowego. Uwaga miny, uwaga miny, uwaga miny. A ktoś przychodzi i te tabliczki przenosi na pole obok. Należałoby ukarać takiego człowieka, czy nie, jak myślicie? No to już tak, do spokojnej analizy, już bez emocji, wam pozostawiam.
I na koniec pytanie, czy prawda wygra tę wojnę z imperium zła szeroko pojętym?
To Czarek, ty weź prorokuj teraz.
Prawda ogólnie na świecie, no oczywiście, że wygra, czy nawet powiedział, wygrała osobą Jezusa Chrystusa. Także no ostatecznie oczywiście tak, natomiast no, rozumiem na takim jakimś poziomie tu społeczeństwa w najbliższym czasie, czy państwa polskiego w najbliższym czasie, no to trudno mi prorokować. Myślę, że trzeba się będzie bardzo postarać, żeby no, prawda zwyciężyła w takim wymiarze. Natomiast pamiętajmy o tym poleceniu, że zło się zwycięża dobrem, a nie innym złem na przykład, albo nie pieniędzmi, jak chcieli tu komunistyczne Chiny, pieniędzmi. Pieniądze jako same w sobie nie są złe, ale już miłość pieniędzy, którą się tam w ten sposób wywołuje, no, nie jest dobra, więc nie mogła tu sprawić dobra. Także no,
zaczęli polować na ludzi w komunistycznych Chinach, żeby sprzedawać organy. Bardzo chodliwy towar komunistów chińskich. Cały światowy rynek jest zdominowany przez komunistów chińskich, którzy na przykład chrześcijan polują na nich i przerabiają na organy wyznawców Falun Gong, Ujgurów i tak dalej, i tak dalej. Także to, co mówisz, nie? Ta miłość pieniędzy doprowadziła ich do jeszcze kolejnej eskalacji zbrodniczych działań komunizmu. Odpowiadając na to pytanie, prawda przegra. Tu ja jednak będę realistą. W tym doczesnym świecie, w tym, gdzie istnieje grzech i istnieje zło, w tym wymiarze społeczno-politycznym prawda w końcu przegra. O tym mówi jasno Biblia. No to przecież czytałem wam z księgi drugi list Pawła do Tymoteusza, 4 rozdział, że takie będzie społeczeństwo czasów przed powrotem Chrystusa, czyli czasów przedostatecznych tak zwanych. Nie? Jeśli chcecie sobie więcej, o to zobaczcie, mamy taki fajny komiks Czas Apokalipsy. A jeśli byście już poszli dalej, nie chcecie listów apostoła Pawła, przejdźcie do Apokalipsy. I tam ostatni akord cywilizacji ludzkiej, tego świata, który oglądamy, to jest jeden rząd światowy i jedna światowa religia. Dopiero po, można powiedzieć, pokazaniu pełni zła, jakie świat w sobie niesie, za jakim stoi oczywiście diabeł, dopiero wtedy przychodzi Jezus i dopiero wtedy prawda zwycięża. Także Czarek ma rację, że prawda zwycięży, ale nie w tym naszym politycznym rozdaniu, w jakim dzisiaj żyjemy. To nie znaczy...
No właśnie, to czy jest sens walczyć o tą prawdę, skoro
no
i tak
właśnie,
przegra?
Bo jaka jest rola chrześcijan? Rolą chrześcijan jest bycie światłością świata. Tak jak latarnia morska ma zabłąkanym okrętom wskazywać drogę do portu, tak chrześcijanie w tym całkowicie pogrążonym w chaosie i dezinformacji świecie wskazują jeszcze tym tym ostatnim rozbitkom, którzy szukają portu, drogę do Jezusa Chrystusa. To jest nasze zadanie. Można powiedzieć, w tym sensie jesteśmy ambasadorami nieba na ziemi. Wskazujemy drogę do nieba, czyli wskazujemy na Jezusa Chrystusa.
I w tym momencie prosimy reklamę komiksu Czas Apokalipsy, który już dostępny jest w Empikach, w kioskach Ruchu, a także na idźpodprąd.pl/sklep. I wracamy za moment.
Jest! Jest! Nasz Galkin jest już z nami! Walmy go!
Gdzie twoje znamie?
Jesteś jednym z nas?
Zamknąć! Słowa skończę z wami tu na miejscu!
Serdecznie polecamy tę najnowszą publikację wydawnictwa Idź Pod Prąd. Ja również zachęcę was do włączenia się do akcji poparcia dla pastora Pawła Chojeckiego. Support Pastor Chojecki, ten hashtag obowiązuje w mediach społecznościowych. Jest to akcja, w której możesz wyrazić swój sprzeciw wobec prokuratury rządu PiS, która ściga pastora Pawła Chojeckiego za krytykę prezydenta i katolickich dogmatów. Przypomnę, że pastorowi grozi 5 lat więzienia. Prześlij swoje zdjęcie z hashtagiem Support Pastor Chojecki na kontakt@idźpodprąd.pl. Dziękujemy już tym wszystkim, którzy do akcji się włączyli. Ramówka na dziś to 18:00 Idź Pod Prąd dogrywka, 19:00 serwis informacyjny, a 20:30 Biblia w czasie zarazy Ewangelia Mateusza. Jeszcze przypomnę, że trwa akcja wsparcia telewizji Idź Pod Prąd. Jak co miesiąc czekamy na wasze wsparcie, bo dzięki niemu nadajemy gitary. 700 gitar, czyli 700 osób już wpłaciło na telewizję Idź Pod Prąd. Dziękujemy wam serdecznie. I brakuje 300.
Jeszcze 300. No, będzie, że tak powiem, bardzo dramatyczny finisz, szczególnie, że kampania nienawiści, kampania podziałów, zobaczcie, że no, eskaluje się. Także rozumiem, że część naszych widzów też, czy nawet w jakiś sposób wszyscy jesteśmy ofiarami tej kampanii. Pytanie, jak sobie poradzimy? To jest test.
Zachęcamy was do wsparcia na idźpodprąd.pl/wsparcie. Przypominamy, że utrzymujemy się z waszych wpłat, a nie z dotacji państwowych, ani z podatków. Po programie kartka z kalendarza Piotra Setkowicza i jeszcze informacja, że do końca kwietnia możesz przekazać 1% podatku na rzecz Fundacji Twój Ruch. Jest to Fundacja Pożytku Publicznego. Numer KRS 40456259 wyświetla się na naszym ekranie. Dziękujemy wszystkim za udział w dyskusji i polecamy książkę Xaviera Messinga 46 sekund. Wy jesteście na gorąco po lekturze tej pasjonującej powieści.
A jeszcze na omówienie całej książki, bo dzisiaj skupiliśmy się głównie na tym wpisie z Facebooka Azymut Człowieka. Proszę o podanie dalej, też i autor o to również prosi. Niech te myśli zamiast tych durnot, które na przykład jak Lisicki tam w tym swoim od rzeczy pokazuje, niech to zacznie, że tak powiem, docierać przynajmniej do rozsądnej części użytkowników mediów społecznościowych, a z książką, no to zmierzymy się, myślę, gdzieś za parę dni, żeby wam naświetlić, o czym ona jest, jakie, bo samo o czym ona jest, to może nie jest najważniejsze. Jakie skutki jej przeczytanie wywołuje u rozsądnego człowieka?
Dziękuję wam serdecznie. Pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd, był moim państwa gościem.
Dziękuję.
A także redaktor Cyrek Kłosowicz, Wiadomości Idź Pod Prąd.
Dziękuję bardzo i pamiętajmy, można się nie zgadzać ze sobą i nadal się lubić.
Pamiętajmy. Dziękuję wam serdecznie i do zobaczenia o godzinie 18:00. Monika Chojecka.
Kwietnia 1945 roku zakończyła się trwająca od 21 kwietnia pod Budziszynem bitwa pomiędzy II Armią Wojska Polskiego a tzw. zgrupowaniem zgorzeleckim sił niemieckich. Druga Armia Wojska Polskiego miała zdecydowaną przewagę w ludziach i w sprzęcie, ale jej dowódca, generał Karol Świerczewski, oficer nieudolny i w dodatku alkoholik, chcąc jak najszybciej zdobyć Drezno, rozczłonkował ją i gdy generał Hermann von Oppeln-Bronikowski rozpoczął kontruderzenie, nie było czym go odeprzeć, a rozkazy wydawane przez dowódcę armii jeszcze pogłębiały chaos. Najcięższe straty poniosła 16. Brygada Pancerna. Przed forsowaniem Nysy Łużyckiej liczyła ona 1300 żołnierzy i miała na stanie 65 czołgów. Po bitwie pozostało w niej 100 żołnierzy i 3 czołgi. Niemcy rozbili też 9. Dywizję Piechoty, a wchodzący w jej skład 26. Pułk Piechoty stracił 3/4 żołnierzy. Bardzo ciężkie straty poniosła też 5. Dywizja Piechoty, a jej dowódca, generał Aleksander Waszkiewicz, został przez Niemców wzięty do niewoli i zamordowany. W końcu 25 kwietnia dowództwo nad drugą armią przejął marszałek Iwan Koniew, który ustabilizował front i uratował armię przed pogromem. Mimo wszystko w kilka dni później generał Świerczewski został awansowany do stopnia generała broni, a przez cały czas istnienia PRL propaganda przedstawiała go jako wybitnego dowódcę i odważnego człowieka. Ocenia się, że w walkach pod Budziszynem druga armia Wojska Polskiego straciła prawie 5000 zabitych, a Niemcy 1600. Było to ich ostatnie zwycięstwo w II wojnie światowej.